Dzisiaj zwrócimy ponownie naszą uwagę na fragment z Bożego Słowa z 9 rozdziału Ewangelii według świętego Jana i będziemy kontynuować tam, gdzie zakończyliśmy w minionym tygodniu, czyli w minioną środę. I cud, którego tutaj dokonuje Jezus, jest bardzo spektakularnym cudem, ponieważ nikt wcześniej jeszcze nie otworzył oczy człowieka ślepo narodzonego. Ale ten cud przysparza też pewne trudności, kontrowersje, które wokoło niego zaczynają się tworzyć. Nawet myślę, że nie dla nas tutaj teraz, ale wtedy, gdy Pan Jezus tego dokonał. Czy to nie dziwne, że oto Jezus dokonuje tak wielkiej, wspaniałej rzeczy dla człowieka, a ludzie od razu przerabiają to na coś, co nie jest miłe usłyszenie tego później, gdy Pan Jezus słyszy te rzeczy, albo ten człowiek, który jest uzdrowiony, albo jego rodzina, jakby idzie to rikoszetem dalej i dalej. I myślę, że jedną z zasad Bożego Królestwa jest to, że jeżeli przyłożymy rękę też do tego, co dobre, co szlachetne, to powinniśmy się spodziewać trudności. Nawet one są potwierdzeniem tego, że to, co robimy, jest dobre, że jest właściwe. Nie zawsze tak musi być, ale szczególnie tak jest. Ludzie, którzy chcą służyć innym, powinni spodziewać się nie tyle przywilejów, ale poświęcenia, które będzie miało swoją cenę każdego dnia. I ten cud miał pewną cenę do zapłacenia dla ludzi, którzy byli jego świadkami, uczestnikami, dla których było to ważne. I oto zakończyliśmy na tym fragmencie, gdzie Pan Jezus mówi, że nie on, ani jego rodzice nie zgrzeszyli, lecz na nim mają się objawić dzieła Boże. I później wiersz kolejny mówi tak. Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki jest dzień, nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Po tych słowach splunął na ziemię i ze śliny uczynił błoto i to błoto nałożył na oczy jego i rzekł do niego, idź i obmyj się w sadzawce Syloe, to znaczy posłany. Odszedł tedy i obmył się i wrócił z odzyskanym wzrokiem. A sąsiedzi i ci, którzy go przedtem widywali, jako żebraka mówili, czy to nie ten, który siadywał żebrząc? Jedni mówili, to jest on, a inni mówili, nie, ale jest do niego podobny. On zaś rzekł, to ja. Mówili tedy do niego, jak więc otworzyły się oczy twoje? A on odpowiadając rzekł, człowiek, którego zwą Jezusem, uczynił błoto i pomazał oczy moje i rzekł mi, idź do sadzawki Syloe i obmyj się. Poszedłem więc, a obmywszy się, przejrzałem. Nawet nie wiem, czy wszystkie te wiersze będziemy w stanie dzisiaj prześledzić. Chciałbym skoncentrować naszą uwagę na wierszu 4, gdzie rozpoczyna się on od stwierdzenia musimy. Pan Jezus mówi to do uczniów, którzy są wokoło Niego, mówi, to jest zaproszenie dla was. I czy pytanie, jest to nakaz, jest to rozkaz, czy jest to subtelna zachęta, podpowiedź tego, co oni powinni zrobić. Ciekawą rzeczą jest to, że gdy spojrzymy do języka oryginalnego, do języka greckiego i popatrzymy na to słowo, to mówimy o pewnym wewnętrznym przymusie, który jest jakby naturą człowieka, związaną z pewną okolicznością, że patrzymy na coś i nie możemy być spokojni, tylko to, co jest w nas, powoduje, że wykonujemy kolejny ruch, kolejny krok. I myślę, że tak jest z Bożym ludem, że tak jest z ludźmi, którzy naprawdę narodzili się z ducha. Wiecie, że nie wszyscy ludzie, którzy są w kościołach i nie wszyscy ludzie, którzy są w kościołach ewangelicznych, są ludźmi na nowo narodzonymi. I nie dlatego, że będziemy teraz wskazywać palcem na kogoś, ty się narodziłeś, ty nie. Myślę, że nawet na pewnym etapie jest trudno to zweryfikować, trudno jest odróżnić, kto jest prawdziwie nowonarodzony, a kto prawdziwie narodzony nie jest. Ale czas to pokazuje. Próby, przez które przechodzimy, doświadczenia, które spadają na nasze życie, weryfikują. One sprawiają, że jedni odchodzą, a inni pozostają. Tak jest też z czymś, co jest szlachetne. Nawet gdy weźmiemy bryłkę złota, to czasami patrząc tylko oczami, trudno odróżnić prawdziwą od fałszywej. Może ciężar na to wskazywać, może pewna barwa, ale tak naprawdę możemy sprawdzić, poddając próbie, czy kwasu, czy ognia, czy innych czynników, które mogą stwierdzić, czy coś jest prawdziwe, czy jest nieprawdziwe. Jak stwierdzić, czy człowiek narodził się na nowo? Być może nawet wy mieliście takie pytanie na początku swojej drogi za Panem, czy ja naprawdę narodziłem się na nowo, czy jestem Bożym dzieckiem, czy rzeczywiście to, co się wydarzyło, jest z Ducha Świętego, czy po prostu przyzwyczaiłem się do tego miejsca, do tych ludzi i po prostu tutaj jestem. I tak również może być. Widziałem, jak mężowie szli za żonami, po prostu, no bo chcieli mieć żonę, no to przyszli do kościoła ewangelicznego, albo chłopak mógł przyjść do kościoła ewangelicznego, bo po prostu, bo mu się dziewczyna podobała, ale później takie historie nigdy nie kończą się dobrze, nie kończą się zwycięskiego, bo tylko to, co narodzi się z ducha i to, co później ma potwierdzenie w naszym sercu, jest prawdziwe. I Pan Jezus wiedział, że mówi do ludzi, którzy uwierzyli w Niego, mieli pewne problemy, bo ludzie wierzący również mają problemy, ale człowiek narodzony będzie miał w sobie głód, będzie miał w sobie pragnienie, będzie miał w sobie tęsknotę, będzie miał naturalny przymus, aby wykonywać to, co jest dziełem jego mistrza. Mogą pojawiać się trudności, nie wszystkiego od razu się nauczymy, ale wewnątrz, w naszym sercu, jakbyśmy czekali na wezwanie, czekali na zaproszenie, czekali na ten moment, aż będziemy mogli to uczynić. I Pan Jezus wiedział, że właśnie do takich ludzi przemawia. Dzisiaj jest środa. Środę szczególnie dedykujemy ludziom, którzy są ludźmi wierzącymi. A więc to słowo szczególne znaczenie ma dzisiaj dla nas, tutaj zebranych. Pan Jezus mówi do mnie i do siebie, musimy, potrzebujemy, to jest naszą naturą, to jest coś, co jest wewnątrz nas, aby wykonywać te dzieła. O jakich dziełach mówi, o jakiej pracy, o jakich wydarzeniach mówi? Możemy prześledzić teraz niemal całą historię zbawienia, możemy prześledzić Ewangelię i zobaczyć wszystkie fragmenty, które mówią o tym, co jest Bożym dziełem, co jest dobre, co jest miłe, co jest doskonałe, coś, co jest prawdziwe, coś, co pochodzi z Ducha Bożego, coś, co jest wolą Bożą również i dla naszego serca. Chciałbym, żebyśmy rozpoczęli od takiego bardzo prostego fragmentu z Ewangelii Jana w 3 rozdziału, 16 wiersz, który mówi tak. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Znacie to, prawda? Sami wierzący tutaj, prawda? No cóż mogę powiedzieć. Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ale kolejny wiersz również powinniśmy znać na pamięć, a mówi on, bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Czyli Bożym dziełem jest to, aby świat był zbawiony. Po to Pan Jezus przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło, to, co się odłączyło. To jest pragnieniem Jego serca, to jest wizją, którą ma dla Kościoła, abyśmy również kontynuowali to. Zobaczcie, nie przyszedł, aby sądzić, ale przyszedł, aby zbawić. Gdy czytamy ten fragment z Ewangelii Jana z 9 rozdziału, tam na początku czytamy również te słowa, gdy uczniowie mówią, kto zgrzeszył. Innymi słowy, oni już osądzają tutaj. No kto? On czy jego rodzice? Dość sporo czasu zajęła nam miniona środa, by to rozpatrywać, więc nie będę kontynuował, ale dziełem Jezusa nie jest osądzać, tylko dziełem Jezusa jest zbawić. I do tego zostałeś powołany. Innymi słowy, Pan Jezus mówi, kontynuujmy to, Kościele. Tak wielu ludzi potrzebuje zbawienia, tak wielu ludzi potrzebuje narodzenia na nowo, tak wielu ludzi potrzebuje podniesienia z upadku, tak wielu ludzi jest słabych i trzeba ich podnieść. Dzisiaj mamy wszelkie wygody cywilizacji, a człowiek jest coraz słabszy, coraz bardziej kruchy, coraz częściej się poddaje, coraz więcej upada. Być może możliwości jest coraz więcej, ale jakby nie wiem, nasza psychika, nasze emocje, nasza natura, spowodowana pewnie też i presją czasu, zbliżającym się końcem przyjścia Pana Jezusa, powoduje, że jesteśmy naprawdę w wielkim tyglu różnych rzeczy i wiele złych rzeczy się dzieje. Ale w tym właśnie czasie powinniśmy mieć tą naturę Chrystusową, która idzie nie aby potępiać, nie po to, żeby osądzać, ale po to, żeby zbawić, żeby wydobyć, żeby podnieść, żeby zachęcić, żeby umocnić, żeby dać siłę człowiekowi. I może tego dokonać tylko Jezus Chrystus. Amen. I dlatego jesteśmy zaproszeni przez Jezusa do tego wielkiego, wspaniałego dzieła, dając świadectwo temu światu. Nie wiem, jaki dar Bóg nam dał, jakie możliwości mamy, jakie predyspozycje, ale każda z nich powinna być przekuta na to, by służyć Bożej chwale, by być użyta dla Jego imienia. Niektóre są ponadnaturalne, a inne są naturalne, ale bez względu na to, czy pochodzą z daru, który otrzymujemy, czy pochodzą też z pewnych rzeczy, które kształtują nas w tym życiu, powinniśmy je użyć dla Bożej chwały, wykonując Jego dzieła. To jest wewnętrzny nasz przymus, który jest w naszych sercach, bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Wiecie, jeżeli w naszym sercu jest pragnienie osądzania, ciągłego osądzania i ciągłego krytykowania, to musimy zadać sobie pytanie, dlaczego tak jest? Ja nie twierdzę, że nie mamy prawa czegoś osądzić, bo mamy prawo nawet i do tego, i nie mówię skazywać kogoś na potępienie, ale gdy chodzi o też, nie wiem, życie w Kościele, powinniśmy trzymać pewne standardy związane z prawością słowa i prawością życia i mamy przywilej również i to robić. Ale jeżeli ktoś jest ciągłego osądu i tylko widzi zło w innym człowieku, to wiecie, Słowo Boże mówi, że z głębokości serca mówią usta, więc musimy uważać, co jest w naszym sercu. Bo jeżeli tylko masz złe słowo, które widzisz, które wypowiadasz, bo widzisz coś w człowieku, jeżeli w twoim sercu jest miłość, to jak będą wyglądały, czy jak będą brzmiały twoje słowa, jak będą wyglądały twoje czyny? Z głębokości serca mówią nasze usta. A ja wierzę, że nasze serce przemienione łaską Pana Jezusa Chrystusa powinno być pełne miłości. Wy również? I z tego powinniśmy czerpać, aby wypowiadać słowa błogosławieństwa. I widzę zło, które się dzieje, ale w tym złym świecie potrzebuję, aby się łaska rozmnożyła, aby łaska dotknęła i zbawiła tych ludzi, którzy są wokoło nas. Chciałbym, żebyśmy popatrzyli na inny fragment, gdy chodzi o wykonywanie też Bożego dzieła. W Ewangelii Mateusza czytamy, gdy Pan Jezus mówi do uczniów, idąc, głoście wieść, przybliżyło się Królestwo Niebios. Jeżeli wtedy było blisko, to pomyślcie, jak jest dzisiaj, gdy chodzi też nie tylko o kwestię zbawienia, ale też powtórnego przyjścia Pana Jezusa. Mówi, chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie, darmo wzięliście, darmo dawajcie. I nie miejcie w trzosach swoich złotach, ani srebra, ani miedzi, ani torby podróżnej, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski, albowiem godzien jest robotnik wyżywienia swego. Oto słowa, które wypowiada Pan Jezus, mówiąc o dziełach, które mają wykonywać uczniowie. Mają iść i mają to wykonywać. Za każdym razem gdzieś rodzi się pewna kontrowersja, kto to wykonuje, my czy Bóg. Ale Pan Jezus mówi, wykonujmy dzieła, czyli jest to nasza relacja z naszym Bogiem, ale to nasze ręce są tymi, których Bóg chce, abyśmy wyciągnęli, by dotykać innych. Rozumiecie? Żeby z naszej woli to się nie wydarzy. Nawet możesz być przyobleczony ponadnaturalnie mocą Bożą, ale Bóg posyła nas, abyśmy wykonywali Jego dzieła. I nawet jeżeli towarzyszy temu pewien opór, pewien strach, pewna trudność, to jeżeli jesteś Bożym dzieckiem i jesteś powołany, to jesteś powołany do tego, żeby to pokonać. Ponieważ dobro zawsze będzie miało swoją opozycję. Boże dary zawsze będą atakowane przez różne złe rzeczy, które będą próbowały to powstrzymać. Dlatego, Panie Jezus, musimy to wykonywać. To jest naszą naturą, to jest tym wewnętrznym przymusem. Nie możemy się tutaj zatrzymać. Widzicie, Pan Jezus wiedział, jakie będą reperkusje związane z tym, co On za chwilę uczyni. A mimo to nie powstrzymał się. Mimo to nie stanął, nie odwrócił się, poszedł, a już mam tego dość, to tylko problemy mi przysparza, idę do domu, zamknę się na cztery spusty i będę miał święty spokój, ojciec mnie zabierze, koniec.pl. Nie, Pan Jezus wykonywał to mimo tych trudności, mimo opozycji, mimo przeciwności i takim powinien być również Kościół, taką jest również natura żywego, świętego Kościoła, który został powołany, by wykonywać te dzieła. Widzicie też czas sprawia albo niepojawiające się cuda o uzdrowienie, że zniechęcamy się, że wypalamy się po drodze, poddajemy wątpliwość, ale wciąż gdzieś w głębi serca człowieka wierzącego jest to, że wierzymy, że Bóg uzdrawia również dzisiaj, prawda? Przecież do takich ludzi przemawiam, którzy wierzą w ponadnaturalną moc Bożą. Wiedzą, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych i dzisiaj również jest czas Jego łaski. Wiecie, nie nadeszła jeszcze noc w tym znaczeniu, że nic nie można robić. Ja nie wiem, o jakiej porze my żyjemy, bo Pan Jezus mówi, jest dzień, On jest. Później On został zabrany, ale przyszedł Duch Święty, Jego obecność, Jego światło pozostało w sercach uczniów i oni dalej wykonywali pracę. O tym czytamy w Dziejach Apostolskich, o tym czytamy w historii Kościoła, o tym czytamy w świadectwach, w książkach i pewnie sami mamy tego również świadectwo, a więc ten dzień jeszcze się nie zakończył. Ale kiedy żyjemy, to wiemy, że kiedy zbliża się ten okres, kiedy dzień się kończył, to dynamika wydarzeń jest bardzo duża. Nawet nie wiemy, kiedy światło nagle gaśnie. Później ten czas jakby po prostu kurczy się, jakby galopuje. I czy nie żyjemy w czasach, gdzie mamy wrażenie, że czas nam przecieka przez palce? Że on jakby skrócił się, jakby dzień był krótszy. Zobaczcie, nie tak dawno była niedziela. Czy pomyśleliście o tym, że jest środa i znowu będzie niedziela? Aleluja, nie? Ale i znowu będzie kolejny tydzień. Niedawno byliśmy na Sylwestra, a teraz znowu będziemy na Sylwestra. I to tutaj będziemy, nie? Także dobre rzeczy nas czekają, ale ten czas jakby przebiega tak szybko. No można to wytłumaczyć tym, że pęd życia, że okoliczności, że standardy, ale ja wierzę, że ten czas po prostu się kurczy. Ponieważ przychodzi ten moment, kiedy nic nie będzie można zrobić. Ja nie wiem, jaki odcinek czasu nam pozostał. Wiecie, jak wskazówka przeskakuje i dochodzi, to być może jesteśmy przy tym ostatnim już drgnięciu, gdy zaczyna już być koniec, ale musimy ten czas, ten moment, tą chwilę wykorzystać tym bardziej. Wykonując dzieła naszego Boga, nic nie będzie miało takiego znaczenia wieczności, jak ten czas, ta chwila, ta możliwość, którą Bóg nam daje, aby przemienić ją dla Bożej chwały. Amen? Bez względu na trudności i przeciwności, które zawsze były, są i będą, a z biegiem czasu będą jeszcze większe, bo miłość wielu oziębnie. Nawet problemy w samym Kościele będą jeszcze większe, odstępstwo będzie większe, upadki i być może zgorszenia będą większe, ale mimo to jesteśmy powołani, by wykonywać Boże dzieło. Nawet gdyby jeden pozostał, to ma to kontynuować dla Bożej chwały. Nie poddając się, nie załamując rąk i nie rozpaczając, mówi: uzdrawiajcie, wskrzeszajcie, oczyszczajcie, wyganiajcie. I mówi, to wzięliśmy i to mamy dawać. My jako Kościół w Jego imieniu, w Jego autorytecie mamy to dać ludziom. Mamy dać nawet czasami samych siebie w całej pełni, aby imię Pana Jezusa było uwielbione. Nie stać nas już dzisiaj na to, by być tylko poprawnymi. Dzisiaj musimy być wiernymi. Dzisiaj mamy być oddanymi. To jest nasz wewnętrzny przymus. Jako Kościoła, jako Bożych dzieci, wiedząc, że ten czas Jego powrotu nadchodzi. Pan Jezus też gwarantuje nam, Boże Słowo i historia całego zbawienia z Starego Testamentu gwarantuje, jak wielką rzeczą jest być zaangażowanym w to, co Boże. W Księdze Nehemiasza czytamy o powołaniu Nehemiasza, o tym czasie jego modlitwy, oddania, pokuty, później wezwania i wyposażenia i posłania, by wykonywał. I później dzieli się świadectwem, gdy przyjeżdża na miejsce do Jerozolimy z możnymi, aby zachęcić ich, opowiada, jak Bóg go w tym wszystkim pobłogosławił. I ich reakcja była taka: i przyłożyli rękę do dobrego dzieła, o czym czytamy w drugim rozdziale 18 wiersza. I w zasadzie gdybyśmy mieli sparafrazować też nieco słowa Pana Jezusa, to On mówi: przyłóżcie rękę do dobrego dzieła, wiedząc, jak wielkiego mamy Boga, wiedząc, jak wielkich rzeczy dokonał, jak wielkiej łaski udzielił nam, naszemu życiu. Przyłóż rękę do dobrego dzieła, a nie będziesz tym zawiedziony. Jedną z rzeczy, którą za chwileczkę widzimy, to to, że Bóg niebios im poszczęścił i Jego słudzy zabrali się do pracy i mogli wykonywać to dzieło, do którego został Nehemiasz też zaproszony. A później czytamy dalej, że Nehemiasz był również poddany próbom. Wiecie, odbudowywał to, co Boże, odbudowywał to, co święte, zadbał o to, co pańskie, a tu nagle jego życie staje w niebezpieczeństwie. Tam w Suza było mu dobrze w tej twierdzy. Tam był bezpieczny, tam miał dobrą robotę, miał godziwy zarobek, tam go szanowali. A tutaj przyjeżdża do świętego miasta, przymierza do Bożego ludu i co? I problemy, i troski, i mozu. Powiem, jak wielu by się wycofało od razu, by paszport wzięło w długą i więcej by nie powracali. Ale on pozostał. Dlaczego? Bo był wierny, bo był oddany. I nawet gdy przyszła ta próba, gdy wzywano go na to, żeby to teraz weźmy, spotkajmy się, porozmawiajmy i brzmi to bardzo, wydaje się tak zdroworozsądkowo, żeby do jakiegoś konsensusu dojść, a tak naprawdę była to pułapka na jego życie. Ale on mówi, wielkiej pracy się podjąłem i nie mogę przybyć. Wiecie, że tym, co często utrzymuje nasze życie w równowadze duchowej, nadaje mu pęd i nadaje mu głębokość i znaczenie, jest to, że przyłożyliśmy rękę do dobrego dzieła i nie damy się uwikłać w sprawy tego świata. Może dlatego, że pewnego dnia znalazłeś się tutaj, służąc mozołem, to uniknąłeś tego, co tam, co wplątałoby cię w takie rzeczy, z których sam byś nigdy się nie wydobył. Że właśnie to stało się Bożym standardem dla twojego życia, ochroną dla twoich emocji, dla twojego serca, dla twojego życia, dla twojej rodziny. Bóg jest wielki. Zaangażuj się w to, co Boże i zobaczysz, jak wielkie błogosławieństwo będzie temu towarzyszyć. Pan Jezus mówi, musimy wykonywać te dzieła, póki jest dzień, póki jest czas łaski, póki Duch Święty Jego z taką samą mocą i autorytetem działa, jak 2000 lat temu. W Dziejach Apostolskich, w 13 rozdziale czytamy, że w tamtejszym zborze w Antiochii, to był dobry zbór, w zborze prorokami byli i nauczycielami, tutaj są wymienieni Barnabas, Symeon zwany Niger, i Lucius, Cyrenejczyk i Manaen, którzy się wychowywali razem z Herodem, Tetrarchą i Saul, a gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty. Ten fragment nie raz przetaczaliśmy, ale widzicie, jak widzę też na pewien styl nabożeństwowania czy spędzania czasu z Bogiem, to jest czas modlitwy, czas uwielbienia, czas postu, czas trwania przed Bogiem. Więc nie mówcie mi, że to nie ma znaczenia. O, ja sobie w domu coś tam porobię. Mówię, no możesz być w domu, ale nie usłyszysz tego, co usłyszysz w zgromadzeniu. Bo właśnie tutaj Bóg chce przemówić, tutaj chce dokonać swojego powołania. Powiedzcie mi, kto z was oglądał online nabożeństwo? O, wy wszyscy. Ja też, jak byliśmy w Norwegii czy gdzieś na zewnątrz, tak samo oglądałem. Ale to nigdy nie jest to samo, prawda? To jest tak jakby przez filtr, jeden, drugi, trzeci, czwarty. Nigdy nie będzie tym samym, bo tutaj jest czas, tutaj jest to miejsce. Błogosławimy tych, którzy nas oglądają, ale kupcie bilet i przyjedźcie. Ponieważ nigdy to nie będzie to samo. Dlatego poświęcamy ten czas. Wiecie, jestem tak mocno poruszony takim faktem, że ktoś z Łodzi przyjeżdża tylko dlatego, żeby być na nabożeństwie w Dąbrowie Górniczej. Gdzieś tam z jakiegoś innego zakamarka naszego kraju, regionu przyjeżdża, żeby być tutaj 2 godziny. Wiecie, jak to rzuca mnie na kolana, jaką odpowiedzialność daje mu sercu. Boże, mówię, to jest tak niezwykłe. Oczywiście cieszę się, nawet gdybyśmy w kapciach z drugiej strony ulicy przyszli, tak? I byli tutaj, to jest dla mnie tak samo. Być może ta granica jest trudniejsza niż z Łodzi przyjechać, ale cieszę się za każdym razem, ponieważ jest to czas, kiedy możemy otworzyć nasze serca i posłuchać tego, co Duch Święty chce powiedzieć. A on w tym momencie tak wyraźnie powiedział do nich wszystkich, stało się to jasne, odłączcie mi Barnabę i Saula do dzieła, do którego ich powołałem. A więc Bóg wybiera ludzi i mówi, a teraz przeznaczam ich, aby wykonali to dzieło. To Duch Święty decyduje, to On nas wyposaża, to On nas umacnia. To On przez swoje słowo wzywa kogoś podczas nabożeństwa. Mówi, wyjdź do modlitwy, ponieważ ja Cię wzywam, ponieważ chcę dotknąć Twojego życia. Słuchając Bożego Słowa, Duch Święty przekonuje nas. Później podczas modlitwy dostajemy jakieś potwierdzenie też słowa w naszym życiu, ponieważ Pan właśnie w ten sposób dokonuje też dzieła, abyśmy wykonywali Jego dzieła, dzieła w nas, abyśmy wykonywali je dla Niego, abyśmy mogli Mu służyć. Być może tam bycie w tym zborze było dobrą rzeczą, ale Pan chciał jeszcze czegoś więcej, czegoś bardziej znaczącego dla tych ludzi i dlatego mówi, odłączcie ich, jakby oni mieli szczególną służbę, aby iść i zanieść Ewangelię poganom, aby zanieść całemu światu, aby zwiastować dobrą nowinę tym, którzy zostali postawieni na ich drodze. Widzicie, takich fragmentów, które mówią o Bożym dziele, moglibyśmy mnożyć, jest ich naprawdę wiele. Oto w liście do Efezjan czytamy, aby przygotować Bóg powołuje swoich sług, apostołów, ewangelistów, pasterzy i nauczycieli, aby przygotować świętych do dzieła jakiego? Nie siedzenia, do dzieła posługiwania. Oto Bóg namaścił jednych ludzi, aby oni pobłogosławili drugich, aby oni mogli usłużyć kolejnym osobom. A więc naszą służbą jest służyć sobie nawzajem, tak aby nieść to. I nie ma znaczenia, czy stajemy na podium, czy w szeregu, czy w jakimś innym miejscu. Każda służba dla Boga jest tak samo ważna, tak samo cenna i tak samo wielka. My jako ludzie możemy to ocenić po ludzku, ale dla Boga każdy może nawet ten, który jest najbardziej ukryty, ma największe znaczenie. Bóg to ocenia, Bóg to sądza do dzieła posługowania, do budowania ciała jakiego? Chrystusowego, do innymi słowy, do budowania Kościoła, nie burzenia, ale budowania Kościoła, dodawania Mu sił, dodawania Mu otuchy, dodawania Mu zachęty, dodawania Mu czegoś, co sprawi, że będzie większy, piękniejszy, mądrzejszy, szlachetniejszy, bardziej otwarty. Właśnie do tego jestem powołany, by służyć. Ja chcę wychodzić z takiego miejsca jak to, zachęcony, podniesiony, umocniony. Chcę wracać do domu, śpiewając, wielki jesteś Panie, Wy również? Więc budujmy się nawzajem, usługujmy sobie. Być może wchodząc do tego miejsca, powiem, wchodzi z sercem obciążonym, ale inny brat widzi Twoją twarz, widzi potrzebę i modli się o Ciebie, nawet o tym nie wiesz. Ktoś z grupy patrzy na zbór i widzi, że ktoś potrzebuje modlitwy i modli się, o to zwiastuje, a Bóg mówi, o ta siostra, ten brat potrzebuje takiego słowa, więc przekazuje je, bo mamy budować jedni drugich. Podnosząc i aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary, do poznania Syna Bożego. To jest Boże dzieło dla Kościoła. Słyszycie, notujecie, zapamiętujecie, aż dojdziemy wszyscy do jedności. Wiecie, Pan Jezus w arcykapłańskiej modlitwie, tak ją nazywamy z 17 rozdziału Ewangelii Jana, mówi, aby oni byli jedno, o kim mówi o nas, o Kościele, abyśmy stanowili jedność, bo będzie to ogromnym wyzwaniem, żebyśmy w jednej wierze, w jednym w uwielbieniu, chwale dla Boga stawali, służąc jednym drugim, budując jedni drugich. Taki Kościół nie będzie miał granic. Do poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości. Być może jest to temat na nasz sobotni, piątkowy wyjazd, bracia. Dążyć do męskiej doskonałości. Żeby nie oddawać pola diabłu tam, gdzie mężczyzna powinien zakasać rękawy i wziąć się do roboty. Dbając o swoje życie, dbając o swój dom, dbając o Kościół, dbając o to, do czego został powołany. Są tutaj jakieś panny? Znaczy nie mówię o tych duchowych pannach, tylko to życzę wam, żeby wasi mężowie byli takimi dojrzałymi, prawdziwie męskimi, oddanymi Bogu ludźmi. Naprawdę dojrzałymi. Nie będziecie niańczyć faceta przez resztę życia, tylko weźmie odpowiedzialność za siebie i za swój dom. Naprawdę tego wam życzę. aż dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. I wiecie, że dopiero zrobiłem wstęp do kazania. Jak zawsze. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Do wszelkiego dobrego dzieła. Wiecie, wierzę, że z Bożego Słowa powinno wynikać tylko dobro. Jeżeli czytamy, a tak nie jest, to czytamy bez Ducha Świętego. Czytamy tylko naszymi zmysłami, naszymi oczami. Być może nawet nasze emocje będą na chwilę poruszane, ale to Duch Święty potrafi to Słowo uczynić żywym, palącym, wykonującym swoje dzieło w nas, aby wszelkie dobre dzieło mogło być wykonane. Żadna służba, jakakolwiek by ona była, zbudowana nie na fundamencie Bożego Słowa, wcześniej czy później zgadnijcie, jaki będzie miała koniec. A przynajmniej w nas. Cokolwiek byśmy czynili, Słowo Boże mówi, mamy czynić w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, zbudowani na mocnym fundamencie. Wiecie, tym fundamentem nie jest tylko zwiastowanie Ewangelii, bo jakby z natury rzeczy muszę siedzieć w Bożym Słowie, czytać, zaglądać do komentarzy, zaglądać do słowników. Tak, z komentarzami trzeba czasami być bardzo ostrożnie. Jeden z braci powiedział, jak to dobrze, że Słowo Boże rzuca nam pewne światło na komentarze. Także musimy uważać, ale tym, co powinno nam przyświecać, jest Boże Słowo. Jest ten mocny, niezmienny fundament, aby wykonywać to, co dobre, to, co dobre. Wiecie, to oznacza, że sami jesteśmy niewystarczający, tylko Bóg działający w nas przez swoje Słowo, Jego świętość, Jego chwała może uczynić to prawdziwie dobrym i poprowadzić nas dalej. W liście do Efezjan w 2 rozdziale i w 8 wierszu czytamy te słowa, które wszyscy lubimy i też mamy w sercu, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was, Boży to dar. Cieszycie się z tego? Przecież zbawieni jesteśmy, możemy zatańczyć z radości. Słyszałem kiedyś pewnego brata, jak on mówi, jak ja będę w niebie. On jest z pochodzenia Włochem, mieszka w Stanach i służy w kościele ludzi dobrze opalonych. Ale tam ludzie, mówi, nie chodzą, oni się poruszają. Mówi, oni nie idą, oni poruszają się. To jest ten move, to jest ten ruch, który wykonują. Mówi, ja w niebie nie będę chodził, ja będę się poruszał. Mówi, z powodu tego dzieła, które Pan dokonał we mnie. Jakże bym chciał, żeby ludzie na bożeństwo nie przychodzili, ale poruszali się, żeby przychodzili z radością, z tętniącym życiem, gotowi, by powiedzieć, Boże, jesteś wielki, bo mnie zbawiłeś. Alleluja! Wiadomo, skąd jest ta siostra, nie? Ale czytając dalej, mówi, i nie z uczynków, aby się kto nie chlubił, Jego bowiem dziełem jesteśmy. Jego dziełem. Bóg nas stworzył. On nas ukształtował takimi, jakimi jesteśmy. Powinniśmy zrobić sobie tą lekcję z psalmu, który mówi w ten sposób, że cudownie mnie stworzyłeś. Ja wiem, jak to trudno jest stanąć przed lustrem i niektórzy mówią, no cudownie mnie stworzyłeś, tylko ja to spaprałem, ale wiem, że Bóg nas stworzył, Jego dziełem jesteśmy stworzeni. Bóg nas ukształtował, stworzył w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas, abyśmy w nich chodzili. Więc nie tylko On dzieło wykonał w nas, ale On też również dzieło wykonuje przez nas do tego, co dobre. I kiedy zobaczył tego ślepego człowieka, nic nie mogło go powstrzymać przed tym, aby dokonało się to, co dobre. To był ten wewnętrzny przymus, to był głos w jego sercu pochodzący z nieba, który mówił, że ma to uczynić. Nie pozwolił, by jego życie przeszło obok, ale musiał się zatrzymać. Jak to dobrze, że Pan również zatrzymał się na drodze mojego życia, a w zasadzie zatrzymał mnie, gdy brnąłem na zatracenie, aby dać mi zbawienie. To było dobre, najpiękniejsze i najwspanialsze dzieło, które mogło być wykonane. Kiedy słucham świadectwa ludzi, którzy opowiadają historię swojego życia i opowiadają, jakim ono było. Czasami mówią, jakie ono jest, ale najważniejszym punktem świadectwa naszego życia jest to, że Jezus stanął na drodze naszego życia, że On stworzył nas wtedy nowymi, że On dał nam życie wieczne, dał nam nadzieję, dał nam też przebaczenie, dał nam wolność. On stworzył nasze nowe oczy, nasze nowe serce, nasze nowe nerki, wszelkie nasze zamysły, abyśmy przynosili Mu chwałę. Do tego zostałeś powołany w tej chwili. Nie tylko Twoje grzechy, ale Twoja wieczność została określona, abyś czynił to, co dobre. I Pan Jezus mówi, musimy wykonywać te dzieła. I dzisiaj my jako Jego Kościół mamy przywilej, by w oparciu na mocnym fundamencie Słowa i w mocy Ducha Świętego kontynuować to dzieło. Amen? Kontynuować dla Jego chwały, wiedząc, że to jest dobre dzieło. Przyłóżmy do tego ręce, przyłóżmy do tego serca. Nie oglądajmy się wstecz, nie oglądajmy się na boki, ale idźmy za naszym Mistrzem, wykonując te dzieła, bo czas się kurczy. Może to już ostatnie uderzenie zegara, ale ta jedna chwila dla nas jest tym czasem, który został dany Kościołowi w Dąbrowie Górniczej, mojemu i Twojemu sercu, byśmy mogli to zrobić, powiedzieć chwałę. Panie, dobry bieg miałem, robotę wykonałem, dzieła wykonałem, a teraz jestem gotowy, żeby być razem z Tobą na wieki, na wieki, na wieki. Nie zatrzymuj się. Naprawdę chciałbym jeszcze pociągnąć dalej i mówić o uzdrowieniu, ale o tym będziemy mówili w następnym tygodniu. I chciałbym, żebyście, nie, za dwa tygodnie, bo mamy w środę uwielbienia, ale tak dotknęło mnie też to, że Pan Jezus uczynił błoto, po prostu wziął trochę ziemi i wiecie jeszcze czego, zmieszał to razem. Żeby to uczynić, On musiał się schylić. Zrobił tą masę ziemi, nałożył na Jego oczy. I przez cały dzień rozbrzmiewało we mnie pytanie, Panie, dlaczego ziemia i ślina? Dlaczego? Dlaczego ta ziemia? Dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego nie wybrałeś innej formy, innego sposobu, nawet innego dnia? Dlaczego? I przyszła pewna odpowiedź, ale o tym za dwa tygodnie. Ale się cieszycie. Ale o tym za dwa tygodnie. Wiecie, z każdej dobrej restauracji trzeba wyjść trochę głodnym, żeby chcieć tam powrócić. I odpowiem wam, nikomu nie zdradzę po drodze, dlaczego ziemia. Ale wy również myślcie. Niech to słowo nie daje wam. Wy czekacie na gotowe odpowiedzi, powalczcie o nią. Powalczcie dla waszego życia, dla waszego serca. I być może będziecie mieli głębsze i piękniejsze odpowiedzi nawet niż ja, bo Bóg jest dobry. A teraz oddamy Mu chwałę. Amen. Powstańmy, drogie siostry, drodzy bracia.